kroiłem myśliwską kiełbasę dzieciom na kanapki takie kolacyjne i nagle przyszedł do mnie SMS. Hej Mikołaj, gdzie ty jesteś? No tutaj cię szukają ludzie, bo cię właśnie przed chwileczką ktoś wywołał na scenę, że dostałeś nagrodę.
Te filmy, które na mnie zrobiły największe wrażenie i te, które podobały mi się najbardziej, to są filmy, które opowiadają o rodzinie. O rodzinie i to różnej. O rodzinie takiej z krwi, ale też o rodzinie z wyboru.
Wydaje mi się, że to jest taka polska odpowiedź na taki nurt, ten feel good movies. Że idzie się do kina i człowiek wychodzi z uśmiechem na twarzy.
I w tekstach piosenek, które naraz wydają się bardzo konsekwentne, jak i w tej opowieści muzycznej Kłebo, no to się wszystko ze sobą łączy, no ale jest też formułą teledyskową, jest formułą musicalową. To jest taki długi rzeczywiście teledysk, ale na bardzo ważny temat.
Witajcie w nowym odcinku podcastu Score in the City, podcastu o muzyce filmowej, chociaż dzisiaj będzie szerzej o filmach, bo prosto z 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na początek w telegraficznym skrócie o nagrodach. Złote lwy dla filmu Ministranci Piotra Domalewskiego. Srebrne lwy dla Franca Kawki Agnieszki Holland. Nagrody aktorskie. Matylda Giegrzno za rolę w filmie Światło czuła i Dan Weiss za rolę w filmie Franz Kafka. Najlepsza reżyseria. Tu nagrodzono Emmy Buchwald za film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. I Kuba Grabowski. Północ, południe to za wyjątkowy wkład artystyczny. A nagroda za muzykę była pierwszą wręczaną na tej gali. Przypadła Piotrowi Schulzowi za film Trzy miłości. Piotr Schulz, Stiz, jest DJ-em i producentem, kompozytorem, wywodzi się ze środowiska rapu. Muszę przyznać, że największe wrażenie zrobiła na mnie w tym filmie piosenka Miłość Ralfa Kamińskiego i Stiza właśnie, bardzo umiejętnie wykorzystana. Z wielką świadomością narracji i przede wszystkim roli tak mocnych akcentów muzycznych jak ta piosenka. Piosenka bardzo prosta, prościutki utwór o dużej sile, z jednym powtarzającym się słowem, najważniejszym na świecie – miłość. Myślę, że ta piosenka będzie świetnie ambasadorować nowemu filmowi Łukasza Grzegorzka. Możecie jej słuchać już w streamingu, no a film o miłości, a jakże, ale innej od tych najczęściej opowiadanych. I zabieram was teraz do Gdyni. O nowych polskich filmach rozmawiam ze wspaniałymi gośćmi, a są to kompozytorzy Wojtek Urbański, Jan Sanajko i Mikołaj Trzaska, krytyk i publicysta Łukasz Maciejewski oraz tradycyjnie już jak co roku z Gdyni najważniejszy głos kultury w radiu RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jesteśmy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, skąd serdecznie pozdrawiamy. Szukając trochę szumu morza w tym całym szumie filmowym, o którym porozmawiamy za chwilę. I dodam, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to jest to wydarzenie odbywające się jesienią nad Polskim Morzem, gdzie prezentowane są najnowsze polskie produkcje i fabularne, i dokumentalne, i krótkie, i animowane. Wiele z tych filmów dopiero będzie wchodzić do kin, więc łapcie, zapisujcie, co w kinach zobaczyć. A goszczę dzisiaj, jak co roku zresztą, to już nasza taka mała tradycja, Katarzynę Sobiechowską-Szuchtę z radia RMF FM. Cześć Kasiu.
Dzień dobry. To jest bardzo dziwne zawsze być po tej drugiej stronie mikrofonu i odpowiadać na pytania, więc po prostu porozmawiajmy, jak to w podcaście.
Porozmawiajmy o tym, no właśnie, co zobaczyłyśmy. Czy jest jakaś taka myśl przewodnia? Czasem się tak zdarza, że ona jest. Ona się trochę tworzy na pewno nieświadomie i bez związku z tym, co jest aktualnie w produkcji, ale te filmy, które tutaj mamy w konkursie głównym, są zawsze pewnym portretem tego, o czym myślimy, za czym tęsknimy my, Polacy, o, może tak powiem górnolotnie. Więc czy udało ci się taką myśl wyłapać? Dla mnie bardzo mocno brzmiał taki temat takiej chęci dopasowywania się do oczekiwań innych. Nie wiem, czy to zauważyłaś też.
Tak, na pewno, ale wiesz co, ja sobie pomyślałam o tym, że te filmy, które na mnie zrobiły największe wrażenie i te, które podobały mi się najbardziej, to są filmy, które opowiadają o rodzinie. O rodzinie i to różnej. O rodzinie takiej z krwi, ale też o rodzinie z wyboru. Film Brat, który był tu pokazywany w Gdyni w konkursie głównym, film Macieja Sobieszczańskiego, to jest taka historia, która się sprowadza do opowieści o właśnie braciach, starszym i młodszym, przy czym starszy brat opiekuje się tym młodszym, ponieważ nie ma ojca, który siedzi w więzieniu. Jest matka, która próbuje to wszystko jakoś posklejać. I to jest opowieść o właściwie o tym 14-latku, który próbuje być i ojcem dla brata, i opiekunem dla matki, a jeszcze sam w tym wszystkim, w świecie sportu, próbuje znaleźć, jak grać fair również w życiu. Tak, odpowiedź na to pytanie. I tam się pojawia też taka postać trenera, który może być opiekunem i jego, i tej całej rodziny. Więc mamy tu taką rodzinę, która jest na takim stand-by'u trochę.
A daje sobie zupełnie z nieoczekiwanego kierunku dużo czułości, bo zauważyłam, że on tego swojego młodszego brata autentycznie, fizycznie przytula, co się jednak między chłopakami dosyć rzadko zdarza. I
tak,
śpi z nim w jednym
i nie
łóżku.
Możemy oczywiście spoilerować, bo tam się pojawi też taki bardzo dramatyczny zwrot akcji związany z tymi młodymi ludźmi, ale to jest niezwykle przejmująca, bardzo dobrze opowiedziana też narracyjnie historia. Nie ma duchów w domu na dobrej. To jest film, który też opowiada o rodzinie, a konkretnie o rodzeństwie. Filmy o rodzeństwie w polskim kinie zdarzają się dosyć rzadko.
A tu się zdarzyło.
I jest ich sporo. Jest najstarsza siostra, potem są bliźniacy, ona i on. I jest najmłodszy brat, który pozornie wydaje się, że on ma najwięcej właśnie takich kłopotów sam ze sobą. I to jest doskonały absolutnie debiut fabularny Emmy Buchwald. O młodych dorosłych. Film o młodych dorosłych zrobić taki, żeby poruszał, żebyśmy się przeglądali w nim jak w lusterku, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Rodzeństwo w kryzysie, które szuka wsparcia i bezpiecznego miejsca. Jeśli kiedyś w dzieciństwie mieliście jakieś bazy swoje, jakieś takie bawionka, albo nakrywaliście choćby krzesła kocem i tam się chowaliście, szukając swojego miejsca, to wrócicie w tym filmie do tej bazy, swojej bazy z dzieciństwa.
Ale z perspektywą doświadczeń młodych dorosłych.
Młodych dorosłych.
Lęków, tęsknot.
Lęków, tęsknot, absolutnie wszystkich naszych strachów. I to rodzeństwo, każde chce być osobno, jakieś, indywidualne, swoje, ale też wiedzą, że wszyscy razem są pewną siłą, rodziną, mechanizmem. To też się ten motyw rodziny pojawia.
I występuje tutaj w roli drugoplanowej, w takim epizodzie właściwie Dusiołek, więcej nie zdradzam, ale Dusiołek. Moim zdaniem to nagroda powinna być.
Nagroda dla Dusiołka. I idąc tropem tej rodziny, pomyślałam sobie, że też wpisuje się w to film Ministranci Piotra Domalewskiego, który fabularnie jest o tym, że czwórka ministrantów, zresztą fantastyczny casting, tu się nagroda za casting absolutnie należy, oni nie są rodzeństwem, znaczy dwójka jest rodzeństwem, a ich jest
ale
czworo.
Są blisko.
Są blisko i to jest niesamowite, bo to jest takie braterstwo, które jest ogromną, związane z ogromną przyjaźnią i niby mają służyć wiernie do mszy, a tak naprawdę chcą sami zaprowadzić porządek w mieście, wymierzając też kary za grzechy, więc ten motyw. Zresztą nie chcę spoilerować i zdradzać, ale to braterstwo się pojawi i wybrzmiewa bardzo, bardzo w tym filmie mocno. Pies na plaży w Gdyni.
Normalna sprawa, to my na plaży raczej jesteśmy takie, wiesz, filmowo ubrane gośćmi, pies, normalna sprawa.
Mewę nakarmimy na koniec. Zaraz cię nakarmimy, odejdź. Poczekaj, daj nam nagrać i zaraz cię będziemy karmić. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednym filmie, który gdzieś tam w rodzinie jest siła i to jest film LARP. Może się wydawać,
tak,
że
dzisiaj rano byłam.
Miłość, trolle i inne questy. I to jest, i rodziną tutaj jest ta grupa, która bierze udział w tych LARPach, czyli grach fabularnych na żywo. To jest też film o takim bardzo mądry, czuły, piękny film o dojrzewaniu, o tych pierwszych miłościach, o tych takich nieporadnościach, o tych takich odprowadzaniach się do domu, tym takim nie wiadomo co powiedzieć, ale bardzo cię lubię.
Tak, ale wciąż o życiu w krainie fantazji, bo oni wszyscy bawią się w tym świecie fantazy w kostiumach całkiem na poważnie.
I zabawa popkulturą jest przednia, bardzo inteligentny film o młodych ludziach, takich nastolatkach, którzy wchodzą w życie, o miłości, o czułości, ale też o tym, żeby odpuszczać swoim oprawcom ze szkoły podstawowej.
W Ministrantach mamy muzykę Wojtka Urbańskiego, w filmie LARP mamy muzykę Jana Sanejko. Z kompozytorami też spotkałam się tutaj w Gdyni. Wielka to frajda rozmawiać o filmie LARP, miłość, trolle i inne questy, zapamiętajcie ten tytuł, bo już niebawem w kinach, z konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Gdyni, a moim gościem jest Jan Sanejko, kompozytor tego filmu. Cześć.
Cześć, bardzo mi miło.
Jak się bawiłeś przy tym filmie? To jest, powiedzmy od razu, no taka opowieść o młodych ludziach, którzy żyją w świecie fantasy i mocno bawią się tym na co dzień, ale też o ich całkiem poważnych, nie tylko nastoletnich, bo wszystkich bohaterów w różnym wieku, relacjach, codziennościach, tęsknotach za miłością i innymi questami. Jak się bawiłeś, pracując przy tym filmie?
Znakomicie się bawiłem. Myślę, że to, że ten film tak bardzo potrafi się w smaczny sposób bawić konwencjami, bawić się pewnymi odniesieniami popkulturowymi i pokazywać naprawdę przeróżne światy, spowodował, że ja jako kompozytor miałem absolutnie po prostu dzień dziecka dla kompozytora. Chociaż pracy było przy tym całkiem sporo, natomiast praca ta była tak przyjemna. Jakby dla mnie istotne są wyzwania, dla mnie istotne są rzeczy nowe. Więc jeżeli mam materiał, mam świetny obraz, w którym mam bardzo dużo zmian, ciekawych jakichś zwrotów akcji i pokazanych światów, w których ja mogę poszaleć jako kompozytor, no to jest rzeczywiście spełnienie marzeń dla kompozytora. No.
Już sam początek tego filmu, który właściwie mówi, oho, będziemy we Władcy Pierścieni, wersja polska, a później ten skok w rzeczywistość. No, musicie zobaczyć, tego się nie da opowiedzieć, ale opowiedz trochę o twojej drodze do tego filmu i o tym pierwszym takim, wiesz, dostrzeżeniu, że będziesz musiał połączyć w muzyce do tego filmu to, że ci bohaterowie bawią się, jak się to nazywa? Odgrywanie ról?
Tak, larpują tak, właściwie.
Tak, tak. W kostiumach, w tym świecie takim baśniowym funkcjonują w takich, jak to jeden ze starszych bohaterów mówi, podchodach, zabawach, ale też z drugiej strony jest ich świat codzienny, ich emocje, które są czasem bardzo dramatyczne.
Moja droga do tego filmu była w sumie bardzo przyjemna i ciekawa. Znałem LARPa przed 10 lat. Kordian Kądziela, reżyser tego filmu, prezentował go zresztą też w Gdyni. Więc poznałem później scenariusz jakby powstającej rozszerzonej wersji, która okazała się jakby nie do końca tym samym materiałem, ale dużo głębszym pokazaniem i bohaterów, i całego świata, i tego, że ci młodzi ludzie mają jakiś swój świat wyobraźni, w którym przeżywają prawdziwe rzeczy i że ten ich świat jest często niezrozumiały dla ich otoczenia, dla ich najbliższych. Że czasami ich wyobcowanie i to, że oni się zamykają, uciekają jakby trochę do tego świata, powoduje, że są jakieś napięcia między ludźmi, które wydaje mi się, że w tym filmie też są fajnie pokazane, jak te napięcia są rozwiązywane i w jaki sposób ci ludzie się potrafią do siebie jednak zbliżyć. Więc jeżeli chodzi o moją współpracę z Kordianem, ja kiedy przeczytałem scenariusz, spotkałem się z Kordianem na kawę i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak widzimy to. No i to, co od razu...
Magiczna rozmowa kompozytora z reżyserem, dlatego o to pytam, bo to jest taki moment, że wiesz, wszystko się okazuje, jaki kształt będą miały Gwiezdne Wojny na następne dziesięciolecia, albo na przykład wasz film, nie? No to wszystko jest w tej rozmowie.
Okazało się, że to, co nas bardzo też połączyło i zanim zaczęliśmy rozmawiać o scenariuszu, to, że obaj kiedyś graliśmy w RPG, czyli właśnie w te gry fabularne opowiadane, że jesteśmy prawie z tego samego, no właściwie to samo pokolenie, nie ten sam rocznik, ale to samo pokolenie, że mamy podobne poczucie humoru, że obaj wiemy i jakby wiemy, co to jest meblościanka, wiemy, co to jest Boazeria i Pawlacz.
Ale wiecie też, co to jest smartfon.
I wiemy, co to jest smartfon, więc szybko złapaliśmy taki fajny kontakt, a sam scenariusz od razu spowodował lawinę pomysłów u mnie, które Kordian, wydaje mi się, że dobrze przyjął. Ja miałem od razu pomysły, jakie tematy, w którym miejscu powinny wejść, jak to zorkiestrować, jak pokazać, że są dwa światy i że te tematy potrafią się przeplatać i że właściwie można skorzystać z dwóch różnych orkiestracji, ale korzystać z tych samych tematów i że to będzie fajne na takim, powiedzmy, metapoziomie, że dla tych, którzy będą chcieli to usłyszeć, to będą mieli też z tego frajdę. Więc no, to była długa rozmowa, ale bardzo, bardzo satysfakcjonująca i taka, po której obaj wyszliśmy z dużym uśmiechem na twarzy.
To jest twój drugi film w konkursie głównym w swojej kompozytorskiej karierze, bo doliczyliśmy się przed chwilą, przypomniałeś mi, że 6 lat temu, tak?
Tak, 6 lat temu. Wtedy przyjechałem tutaj, to był mój debiut fabularny i to był film Interior Marka Lechkiego.
No, przez te 6 lat to się wszystko zmieniło, świat się zmienił. Ale jak ty się czujesz, Janek, w tym świecie, w tej branży filmowej? Jako reprezentant jednak wciąż tego pokolenia, raczej młodszego niż starszego, a z zupełnie nowymi wyzwaniami. To jest trochę tak, jak już mówiliśmy, ktoś inny nas uczył i przygotowywał do zawodu, a dla kogoś innego dzisiaj musimy pracować.
To prawda, chociaż mam wrażenie, że teraz to jeszcze młodsze pokolenie już ma całkiem sporo osób, które je może przygotowywać do zawodu. Natomiast w tym moim pokoleniu to są ludzie, którzy trochę sami musieli wymyśleć, jak się przygotować do tego zawodu. W sensie jeszcze wtedy nie było właściwie żadna uczelnia nie przygotowywała do tego, żeby nauczać i tego, jak się robi muzykę do filmu.
Twoja droga naturalnie wiodła przez Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Pozdrawiamy.
Tak, bardzo pozdrawiamy. No. Tak.
To była też chyba szkoła, nie? Szkoła obcowania z innymi, pokazywania swojej muzyki, startowania w konkursach.
Tak, to prawda. Ja rzeczywiście ten 2014 to był tak magiczny dla mnie rok i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie dodał mi skrzydeł. W sensie, a jednocześnie też bardzo szybko po tamtej nagrodzie dowiedziałem się, że no, że wcale nie jest tak, że teraz będą wszyscy do mnie dzwonić i chcieć ode mnie muzyki do wielkich produkcji i że po prostu trzeba zabrać się za pracę, trzeba zabrać się za to, żeby właśnie poznać ludzi, żeby wyjść do ludzi, żeby nawiązywać fajne relacje, z których mogą powstawać fajne wspólne projekty.
Co by mogło się tutaj wydarzyć w Gdyni na festiwalu, żeby wam kompozytorom było jakoś tak, wiesz, cieplej?
Na pewno więcej słońca, bo siedzimy w chłodzie i to by było bardzo miłe, ale...
Siedzimy w cieniu, słońce jest.
Jest, aczkolwiek jest chłodno.
Branżowa.
Tak, ja myślę, że jest tutaj i tak całkiem fajna przestrzeń dla kompozytorów. To, że jest ich sporo i jest ich, mam wrażenie, wyczuwalna obecność, że ci kompozytorzy tutaj się spotykają, że się widują, rozmawiają i w ogóle wydaje mi się, że ten festiwal jest fajną przestrzenią do takiego spotkania właśnie nie tylko branżowego kompozytorzy, tylko właśnie z reżyserami, z producentami, ale co najważniejsze z publicznością, bo bądźmy szczerzy, filmy bardzo często są jakby twarzą filmów, są jednak aktorzy. Kompozytorzy bardzo często z samą publicznością mają kontakt może na premierze, więc to, że tej publiczności jest tutaj dużo, że oni mogą, jest wiele wiele szans do tego, żeby zobaczyć ten film. I że słyszę.
Zobaczyć, jak wygląda kompozytor.
Jak wygląda kompozytor, ale że też ja jako kompozytor, chodząc po okolicy, jakby na różne spotkania i oglądając filmy moich kolegów, i reżyserów, i kompozytorów, słyszę, że ludzie na przykład dobrze się bawili na moim filmie albo na filmie mojego kolegi. To jest fantastyczne przeżycie, właśnie takie społeczne, co dla kompozytora nie jest bardzo częste.
Jest w waszym filmie, w LARP-ie, takie ciepło, mówię to z całą moją sympatią, takiej dobrej, ponadczasowej komedii romantycznej, wiesz, takiego po prostu ducha, czegoś, co oglądasz, żeby ci było w życiu trochę lepiej, bo są, umówmy się, tutaj też filmy, które sprawiają, że jest nam w życiu realnie źle, bo tu opowiadają o problemach. I bardzo mi się to w LARP-ie podobało. Zresztą jest to jeden z trzech filmów zaledwie, czy dwóch nawet, które mam na liście do obejrzenia raz jeszcze, z innymi, z przyjaciółmi, z bliskimi, z dziećmi. To jest taka fajna naprawdę energia. I premiera niebawem.
Tak, premiera niebawem. Premiera już będzie w kinach i w Warszawie w październiku, więc bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby samemu przeżyć coś bardzo pozytywnego. Wydaje mi się, że to jest taka polska odpowiedź na taki nurt, ten feel good movies, że idzie się do kina i człowiek wychodzi z uśmiechem na twarzy, że przeżył coś nie tylko wesołego, bo tam są też takie wątki, które pozwalają się wzruszyć, ale że generalnie obejrzeliśmy coś, co sprawiło nam przyjemność, że jakby świat i tak nas, który nas otacza, i tak jest dosyć już trudny i spotykamy się na co dzień z naprawdę takimi trudnymi tematami, które są bardzo ciężkie. Więc czasami pójść do kina na coś, co da nam trochę radości, pokaże nam, opowie w fajny sposób historię romantyczną, ale też historię o tym, czym są relacje z bliskimi, i trochę pokaże jakiejś baśniowości, jakiejś fantazji. Wydaje mi się, że to jest coś, co po prostu warto przeżyć i bardzo wszystkich zapraszam.
I niech was nie zwiedzie stricte młodzieżowy tytuł z trollami i questami, bo to jest film dla wszystkich, absolutnie, międzypokoleniowy.
Tak, wydaje mi się, że jest to absolutnie film dla wszystkich, chociaż sam tytuł może nie wszystkich od razu zaprosi i poruszy, ale absolutnie jest to kino, gdzie myślę, że każdy odnajdzie coś dla siebie i po prostu się będzie dobrze bawił.
Tak jest. Dziękuję ci bardzo i cóż, czekamy na premierę.
Dzięki wielkie i do zobaczenia.
Jak liczyłem na to, że się nie będzie aż tak podobać.
Podobało się niestety.
Tak, niestety się podobało i było bardzo głośne oklaski na napisach, ale to miałem swój najlepszy utwór.
Tak, to jest tą pracą kompozytora. Wojtek Urbański jest gościem podcastu o muzyce filmowej Score in the City. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Ministranci Piotra Domalewskiego, to jest twój drugi film z tym reżyserem, a ja z Piotrem miałam na festiwalu w Gdyni kilka lat temu taką rozmowę, gdzie mi powiedział, no wiesz, wszyscy chcielibyśmy robić Gwiezdne Wojny. Ale ja będę starał się robić jednak swoje kino i Ministranci są takim kinem Piotra Domalewskiego, Domalewski, 100% Domalewskiego w Domalewskim. Ale nie miałam okazji zapytać jeszcze kompozytora Piotra Domalewskiego, jakim on jest reżyserem, jak się z nim pracuje, bo od relacji między reżyserem a kompozytorem tak naprawdę bardzo dużo zależy. Zależą w dużej mierze emocje tego filmu i atmosfera tego filmu.
Tak, to po kolei. Rzeczywiście Ministranci to jest bardzo domalewski film. Ja oczywiście znam wszystkie filmy Piotra i jego projekty. No i są takie, które...
Cicha noc, jak najdalej stąd.
Dokładnie.
I Hiacynt, twój już.
Tak. No ale Hiacynt był jednak napisany w dużej mierze przez Marcina Ciastonia. Piotrek potem oczywiście ingerował w scenariusz i był bardzo mocno się zaznaczył reżysersko, no ale właśnie nie pisał tego od początku. A tutaj Ministranci są i jakby wymyśleni przez Piotrka, napisani przez Piotrka, wyreżyserowani przez Piotrka, no a też w każdym departamencie Piotrek lubi się zaznaczać. W muzycznym się zaznaczył bardzo, bo Piotrek wpadał do mnie do studia bardzo często, no, pracowaliśmy bardzo intensywnie przez parę miesięcy. choć teoretycznie tego nie słychać, bo tej muzyki w filmie nie ma dużo, ale ona była tak naprawdę, bardzo było jej dużo. My po prostu
muzyki nie musi być dużo, ona ma mieć znaczenie.
Tak, ale no tak rzeczywiście Piotrek umie wyrzucać muzykę ze scen i bardzo dużo scen jest finalnie na ciszy, chociaż ją mieliśmy w tych scenach, więc myślę, że równie ważna jest ta muzyka, którą wyrzuciliśmy, co ta muzyka, co finalnie się znalazła. Bo dla mnie ta cała muzyka to jest muzyka do filmu. Również, wiesz, w scenach bez muzyki ja ją słyszę lub prawdopodobnie ją nawet tam położyłem.
A jest to historia grupy bardzo młodych chłopców, od 12 do, przypuszczam, nie wiem, tam 15 roku życia, którzy służą jako ministranci w lokalnym kościele.
Oczywiście na początku głównym tematem takim muzycznym, poza namierzeniem emocji i wszystkim tym, no to była ta decyzja, jednym z głównych była decyzja stylistyczna, czy my ten film robimy totalnie na kontrze, czy ta muzyka ma być jakkolwiek nawiązująca do muzyki kościelnej, do czegoś, co kojarzymy z tych murów kościoła, czy nie. I zdecydowaliśmy, że jednak powinna być, że to będzie wspomagało. I dlatego też ona jest dość mocno churalna. Poza tym, że jest oparta o fortepian, to jest też oparta o chór. Ja nagrywałem z takim chórem Cantores Minores w Warszawie, w kościele zresztą. No i z chórem dzieciaczków też zebrałem taką ekipę 10 super fajnych, śpiewających dzieciaczków i z Mimi Wydrzyńską, taką coacherką dzieci. Ich dzieci wyszkoliliśmy, że tak powiem, w tym materiale i one też zaśpiewały, więc się tą aurę udało zbudować. Jak pierwsza zobaczyłem, to tego nie zauważyłem. Dopiero Piotrek mi powiedział w studio i wtedy zrozumiałem, że film jest taką opowieścią, Nowym Testamentem, który się tam wydarza, czyli jest jakaś wina, jest grzech, jest odkupienie, wina, w końcu główny bohater, który tak właśnie nie chce zaspoilerować. No ale rzeczywiście jest pewną symboliczną opowieścią w Nowym Testamencie i to mi bardzo dużo otworzyło, wiesz, oczy i uszy na to, co tam było.
Ale przy okazji tego Nowego Testamentu jednak to nie mogło być takie w 100% poważne, bo mamy w głównych rolach dzieci. Co więcej, to chyba słowa piękne bardzo Kamili Urzędowskiej, że to jest film, w którym dzieci mają rację.
To dobre. Tak, no, dzieci mają rację. To jest bardzo mądry film, bardzo piękny, wzruszający, bardzo właśnie... W ogóle dzieci skradły show, skradły ten film. To jest film dzieci i Piotrka.
Bardzo wam polecamy Ministrantów. Świetne, naturalne dialogi, które cały czas mi brzmią w uszach, jak jeden z ministrantów czyści figurę Pana Jezusa i mówi: Jezus nam się kurzy. No, ludzie grzeszą, to się na nim osadza. No i musimy powiedzieć jeszcze o tych najgłośniejszych tytułach. Mam na myśli te tytuły, o których jest głośno od wielu tygodni. To są filmy Chopin, Franz Kafka i Dom Dobry. Czyli idąc od końca, Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, Franz Kafka, Agnieszki Holland i Chopin Michała Kwiecińskiego.
Dom Dobry to jest film Smarzowskiego, który nie bierze jeńców, dokręca śrubę. Wojciech Smarzowski w swoim filmie opowiada o przemocy domowej, który jest pokazany na takim bardzo konkretnym, intymnym, kameralnym przykładzie, czyli mamy męża i żonę, mamy dziewczynę i chłopaka, którzy się poznają, potem biorą ślub, a potem się okazuje, że on ją będzie męczył już do końca świata, można powiedzieć. I ten film, cenię go za to, że demaskuje mechanizm przemocy, że pokazuje to podwójne życie sprawcy. To błędne koło, o którym my, ofiary nie przemocy, nie mamy zielonego pojęcia. I Tomasz Szuchart, który gra główną rolę, sam mówi o tej roli, że ona, ta postać jest nie do obrony. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Postać, którą gra Tomasz Szuchart, oprawca, to jest postać nie do obrony. Bardzo wstrząsający film, ale myślę, że Smarzowskiemu nie zależało tylko na tym, żeby epatować tą przemocą, bo rzeczywiście tego...
Chociaż jest jej dużo.
Jest jej bardzo dużo. Jest jej bardzo dużo, więc...
Na pewno nie jest film dla wszystkich. Zwróćmy też uwagę na taką dosyć ciekawą konwencję od pewnego momentu. Tam jest taki miks i montażu, i czasu, i przestrzeni, wszystkiego, że my możemy się zatrzymać tam, gdzie chcemy i wybrać sobie taką wersję zdarzeń,
jaką chcemy.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że
albo
ja
o jakiej myślimy.
Wybrałam tę najjaśniejszą. Ja zawsze się staram iść po tej stronie ulicy, gdzie jest najwięcej światła, najmniej cienia. Więc tam jest światło nadziei w tej opowieści. Ale bardzo warto zobaczyć Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego.
Poruszyło mnie w tym filmie jeszcze to, że w tym pełnym takiej fizycznej brutalności świecie jest też taka mikroprzemoc słowa. Jak na przykład wypowiedziane podczas zabawy słowa ojca do córeczki: mamusia jest taka głupia. Bardzo dużo się tego słyszy, a to są siniaki, które się nie widać, one nie znikają.
Tak, ich nie widać, ale one są, to prawda. I też to jest taki film, w którym który nam pokazuje takie rzeczy dzięki tym retrospekcjom różnym, które nas ubogacają o te nowe wątki i wtedy widzimy troszkę szerszy kontekst, że to jest takie publiczne zawstydzanie, to jest mówienie: coś ci się pomyliło, co ty gadasz w ogóle, nie słuchajcie jej, ona jak zwykle coś bredzi. I na początku jeszcze ofiara stawia opór, a potem się już temu absolutnie poddaje, więc ten mechanizm manipulacji jest tu pokazany w bardzo przejmujący sposób.
W duecie z Wojtkiem Smarzowskim, oczywiście Mikołaj Trzaska, kompozytor, reżysera, choć tej muzyki jest tutaj bardzo mało, powiedzielibyśmy jak na lekarstwo. Mikołaj mówi, że to trudny film. Tymczasem drugi film z muzyką w jednej z głównych ról, Chopin. Moim zdaniem niezwykle trudny w jakiejkolwiek ocenie muzycznej. Właściwie jest to niemożliwe, żeby ten film muzycznie ocenić, ponieważ muzyki wykorzystanej jest tutaj bardzo dużo. Jeśli pozwolisz, to powiem szybko, tak z głowy, ale mamy tak: oryginalne kompozycje Chopina, wykorzystane we fragmentach głównie, i improwizacje a la Chopin, plus improwizacje na tematy z popularnych oper, czy nie, Mozarta czy Rossiniego. I to jest muzyka wewnątrz kadru. Mamy też muzykę spoza kadru, czyli taką, której już nie słyszą i nie wykonują jej bohaterowie, tylko muzykę tylko dla nas, dla widzów. Jest to muzyka nowoczesna, elektroniczna, ale też typowa muzyka ilustracyjna. Uff. I to wszystko jest dziełem kilku kompozytorów.
To nie jest chyba historia o samym Chopinie.
Myślę, że chodziło...
Za mało i za mało jest jego muzyki.
Chodziło o pokazanie celebryty tamtych czasów. A mnie się podoba, co ta muzyka nowoczesna robi z tym portretem. Czyli ona rzeczywiście nas przeprowadza i pokazuje: zobaczcie, to mogłaby być gwiazda dzisiaj. Mnie brakuje Chopina nie tyle muzycznie w tym filmie, co Chopina takiego prawdziwego, takiego głębszego, może głębszego to jest lepsze słowo. No, nie da się powiedzieć, przy filmach biograficznych zawsze mamy te wątpliwości i pytania, nie da się powiedzieć o wszystkim i nie da się przedstawić pełnego obrazu. Tu mamy zaledwie kawałek, czyli okres paryski, aż do końca życia Fryderyka Chopina. I tak, i tu musimy postawić kropkę, bo nie jesteśmy reżyserami tego filmu.
To powiedzmy w takim razie o filmie jeszcze, który tutaj narobił też zamieszania. Jest naszym kandydatem do oscarowej nominacji. To jest film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. A skojarzyło mi się tak, żeby połączyć te tytuły, bo tutaj wiele osób żartuje, że te dwa filmy łączy choroba, na którą cierpią główni bohaterowie, czyli gruźlica. I Fryderyk Chopin, i Franz Kafka cierpieli.
Umierają
na gruźlicę, dokładnie. W filmie Franz Kafka Agnieszka Holland na pewno opowiedziała o tym swoim bohaterze w taki mozaikowy sposób. Tutaj się te plany, ten sposób opowiadania jest chyba najciekawszy, bo przeplatają się tutaj plany z życia Kafki z tymi współczesnymi, czyli na przykład odwiedzamy muzeum Franza Kafki, gdzie oprowadzane są wycieczki we wszystkich językach świata, po japońsku, po francusku, po angielsku, po czesku oczywiście.
A do tego jeszcze bohaterowie mówią do kamery.
Tak, bohaterowie mówią do kamery, a nawet
o nim.
A nawet przez chwilę słyszałam też głos reżyserki pani Agnieszki Holland. I wiemy, że to jest film osobisty, wiemy, że ona traktuje Franza Kafkę, bo mówi o tym w wielu wywiadach, jak swojego młodszego brata. Więc forma jest bardzo oryginalna opowiadania tej historii i to jest też dla mnie historia o tym, że słowa mają ogromne znaczenie, bo sam Franz Kafka, pamiętasz tę scenę na moście Karola, kiedy żebrak prosi o monetę.
O jedną monetę, on daje mu większą,
wie, i każe mu wydać, a mówi, ale przecież awantura. Powiedział pan, że chce jedną, więc słowa mają znaczenie. Jak się mówi coś, to trzeba się tego trzymać, a nie mówić jedno, robić drugie.
Ciekawe, że zwróciłaś uwagę na to. Rzeczywiście ta scena, jak teraz o tym mówisz, ma taki wydźwięk wartości słowa mocny.
I to się łączy moim zdaniem z tym późniejszym takim fragmentem w muzeum już współcześnie Franza Kafki, kiedy przewodniczka opowiada o proporcji słów, które napisał Kafka w stosunku do proporcji słów, które napisano o Franzu Kafce. I to jest w ogóle jakieś miliony, nie wiem, miliardy słów. Więc Agnieszka Holland, moim zdaniem, w tym filmie redukuje to wszystko do słowa, które jest najważniejsze, do słowa, które pisał Franz Kafka.
Bardzo ciekawy film z muzyką Mary Komasy i Antoniego Komasy-Łazarkiewicza. Nasz kandydat do Oscara. Film z bohaterem, którego zna cały świat, ale pytanie, czy cały świat czytał, jak Agnieszka Holland już? To już nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
Ja czytałam w szkole dwie powieści.
I też tak jak Chopin, film niezwykle widowiskowy, kostiumowy, tak. Film, który nas rzeczywiście przenosi w zachwycający sposób w inne czasy. To tutaj pod tym względem tej filmowości to jest wspaniała praca. To tytuły głośne, ale są też tytuły cichsze, chociaż o nich się sporo mówi. Łukasza Maciejewskiego zapytałam o jeden z tych filmów, których nie było na liście koniecznych filmów do obejrzenia w Gdyni, a jednak sporo się o nim mówi.
Tak, w tej sekcji, która pokazuje, przynajmniej w założeniu ma pokazywać jakieś nowe, nieoczywiste formy wypowiedzi artystycznej, co nie do końca chyba w tym roku się udało. Odnalazłem jeden film muzyczny, co istotne, bo to jest musical. Intencjonalnie to jest musical, chociaż wydaje mi się, wyłamuje się z ram jakby na pewno klasycznego pojęcia musicalu. Cuebo na Fide, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów. Scena rapu, ale myślę, że jako postać od dawna on się wyłamuje z jakiegoś takiej prostej klasyfikacji. Robi rzeczy bardzo różnorodne i ciekawe. Mnie też ciekawi od lat to, co robi Cuebo. I dosyć nieoczekiwanie w tym roku zakomunikował, że kończy karierę artysty, piosenkarza. Dał dwa wielkie koncerty na Stadionie Narodowym i zrobił też coś, co jest nieoczywiste. Myślę, że jest osobą majętną, więc może
stać
pozyskał, może by go stać, może pozyskał jakichś mecenasów możnych. No w każdym razie wiem, że budżet tego filmu kosztował 5,5 miliona złotych, więc to nie jest niskobudżetowa produkcja. I film,
te niskobudżetowe, dodajmy, to oscylują wokół pewnie miliona z haczykiem.
Miliona, tak. I ten film zrobiony był właściwie intencjonalnie, żeby jeden raz pokazać go fanom Cuebo w pay-per-view. W związku z płytą, która się ukazała, Północ, Południe, taki autobiograficzny jego album, bo ten koniec kariery być może jest właśnie dlatego, że Kuba Grabowski, bo tak naprawdę nazywa się Cuebo, zakomunikował, że on się zmaga z bardzo ciężką chorobą psychiczną, dwubiegunówką tak zwaną, czyli cyklofrenią. Nie pozwala mu ta choroba na kontynuowanie kariery i trochę o tym jest ten film, on jest przejmujący. Pozyskał współpracownika, rzeźbiarza, który razem z nim od strony reżyserskiej zrealizował ten film i to jest album w całości, koncept album i koncept film. Ja na własny użytek nazwałem to taką operą cyklofreniczną, opelą o cyklofrenii, czyli o ten północ-południe, dlatego że osobowość bohatera tego filmu, który jest portparol artysty, to jest właśnie północ i południe, stany manii i stany depresji, zapadni. I w tekstach piosenek, które naraz wydają się bardzo konsekwentne, jak i w tej opowieści muzycznej Cuebo, no to się wszystko ze sobą łączy, no ale jest też formułą teledyskową, jest formułą musicalową. To jest taki długi rzeczywiście teledysk, ale na bardzo ważny temat, nie podany w sposób interwencyjny, tylko taki poetycki.
Artystyczny.
Poetycki. Niesamowici goście, bo tam jest i Jakub Orliński, i Katarzyna Figura, i Andrzej Grabowski, i Martyna Byczkowska, i Robert Gonera. Jest Antoni Królikowski, o którym ironicznie śpiewa Grabowski w jednym ze swoich hitów i on wchodzi w tej sytuacji filmowej, więc też chwilami ten film bardzo zabawny. No dla mnie to jest jedno z takich oczekiwań, bo absolutnie niczego dobrego się po tym filmie nie spodziewałem. Myślałem, że to jest taki produkt promocyjny, towarzyszący płycie. Okazuje się, że nie, że to jest odrębna wartość.
Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się z nami taką właśnie rekomendacją. No i cóż, będziemy po festiwalu na ten film gdzieś polować.
Oby trafił do kin. Być może to się uda.
Dziękuję. Dziękuję. Mikołaj Trzaskę na 50. Festiwalu Polskich Filmów. Co na 50?
Na 60. urodziny na 50. Festiwalu Filmów.
No to cześć oficjalnie. Ty, w ogóle rozmawialiśmy przed chwilą, że powinieneś taki kącik u mnie dostać. Mikołaj Trzaska recenzuje, bo jak ktoś chce wiedzieć, co zobaczyć, to wystarczy, że podejdzie do ciebie i ty już mówisz na tej twojej giełdzie Życie dla początkujących, film, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Tak. Który cię ujął.
Znaczy, proszę mnie nie słuchać przede wszystkim, ponieważ ja rzeczywiście szukam kina bardzo osobistego, takiego, które zagra mi na moich strunach w środku i być może te struny nie są... Okej, no jestem jakoś tam swoiście sformatowany, to się nazywa neuroróżnorodny i rzeczywiście może nie, to nie jest tak, że wszystko jest dobre dla wszystkich i mi się wydaje, że o to chodzi przynajmniej selekcjonerom tego festiwalu, żeby z różnych dziedzin wybrać filmy, które jakoś je reprezentują, czyli prawdopodobnie wybierają najlepszy z najgorszych filmów, najlepszych z krypnych rzeczy, najlepszych z dziaderskich, najlepszych z komediowych, znaczy, domyślam się po prostu, że na takiego festiwalu jak Festiwal Gdyni przychodzi bardzo dużo propozycji selekcyjnych, no i te filmy się znajdują w konkursie, a potem przychodzi jeszcze jury, które jeszcze z tego wydłubuje. Jest to jakaś okropność, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno bardzo dużo dzieci jest wylanych w kąpieli, ale wydaje mi się też, że ten reżyser, który ma coś do powiedzenia, to będzie miał taką potrzebę mówienia, bo tak to jest z artystami, że po prostu nie da się im zamknąć buzi. Więc wcześniej czy później, czy dzięki temu festiwalowi, czy dzięki festiwalowi w Cannes, czy dzięki w ogóle swojemu jakiemuś nieprawdopodobnie nieposkromionemu uparciu, da się pokazać, da się zobaczyć. I rzeczywiście mam takie kino, które jest kinem tanim, które jest kinem od serca, które jest kinem, że komuś zależy, bo jak się chce zrobić film, to się go zrobi. I są tutaj takie przykłady rzeczywiście kina, że ktoś chciał zrobić film za ileś tam milionów i dostał te miliony i tego kina nie zrobił. I będę brutalny. Ja naprawdę nie lubię oglądać na filmie reżysera, lubię oglądać film. I nie lubię oglądać aktora, ale lubię oglądać rolę. Lubię, jak ktoś się chowa za tym, co ma do zrobienia. Bo taka jest... Bo mówi się o artystach w bardzo paskudny sposób, że są egocentryczni, że są narcystyczni. Może coś jest w tym prawdy, ale w momencie, kiedy mają coś do zrobienia, właśnie nie powinni przez tą chwilę być. I za to się ich tak naprawdę ceni.
Ale zaimponowałeś mi tym, że ty od rana do wieczora chodzisz na filmy, oglądasz, chłoniesz, rozmawiasz. Jesteś nie tylko tutaj kompozytorem od filmu w konkursie głównym, dodajmy, bo przecież Dom Dobry znowu ma twoją muzykę, film Wojtka Smarzowskiego, ale też jesteś widzem po prostu i to na tym festiwalu też jest ciekawe, że branża ogląda kolegów i koleżanki.
To ja nie wiem, czy to jest o oglądaniu kolegów czy koleżanek, ale...
A, wciąż o historię.
Ale to są historie. To są słuchanie czyjejś historii i no, kino to jest po prostu tak wielka miłość moja, ponieważ tam są rzeczywiście wszystkie sztuki, które łącznie ze sportem. Łącznie ze sportem i łącznie z różnymi rzeczami, które sztukami nie są, ale są przez to, że znajdują się w tym konglomeracie, który tworzy jedną rzecz. To jest dla mnie niebywała siła i rzeczywiście taka komosacja powoduje, że ja sobie mogę wziąć urlop. Rzeczywiście jeżdżę, staram się być na tych festiwalach chciałem powiedzieć od dziecka, no niemalże, no festiwal w Gdańsku, bo ten festiwal najpierw był festiwalem w Gdańsku.
Ty byłeś w Gdańsku?
Ja już byłem tak, już chodziłem, kiedy był ten festiwal w Gdańsku, faktycznie. Pamiętam niektóre sceny z tego festiwalu, ale jeszcze wtedy byłem licealistą.
A jakie masz najpiękniejsze wspomnienie tutaj z tego festiwalu? Takie może twoje też zawodowe, bo przecież wielokrotnie mówiliśmy o twojej muzyce tutaj i jury ją wyróżniało.
Moje najpiękniejsze jest też takim zaskakującym wydarzeniem, bo to jest rzeczywiście chyba pierwszy festiwal, gdzie, czyli Wojtek Smarzowski i Dom Zły, czyli to nie wiem, ile było, 26 lat temu, ale takie najśmieszniejsze, najweselsze to była moja nagroda na tym festiwalu za muzykę do Pod Mocnym Aniołem. I jakoś nikt mi nie powiedział, a ja byłem na tyle skromny, żeby się jakoś nie... Czy nie, może skromny to nie jest to słowo, ale jakiś taki nieśmiały, że się jakoś nie upraszałem, żeby być na gali głównej. I było tyle świetnych kompozytorów, takich naprawdę kompozytorów, których ja jednak uznaję za ludzi, którzy umieją, komponują muzykę naprawdę. Więc nie przyszło mi do głowy, żeby się na tej gali pojawić. Ale pamiętam, że kroiłem kiełbasę, kroiłem myśliwską kiełbasę dzieciom na kanapki takie kolacyjne. I nagle przyszedł do mnie SMS. Hej Mikołaj, gdzie ty jesteś? No tutaj cię szukają ludzie, bo cię właśnie przed chwileczką ktoś wywołał na scenę, że dostałeś nagrodę za ten. I ja się jakoś tu ubrałem szybko w galotach jakichś tutaj, gaciach prawie, że przyjechałem. Byłem przekonany, że jakoś nie ten. No. I to było śmieszne wydarzenie. Potem zresztą świętej pamięci dyrektor Kopeć wysłał mi taki list przepraszający, że oni jakoś tam zapomnieli mi powiedzieć, że przed. No. Ale to...
Ale dzięki temu mamy co opowiadać w anegdotach.
No tak. Właśnie pamiętam...
Się zapamiętuje, nie?
Pamiętam, bo wtedy byłem młodym ojcem i byłem strasznie gruby, bo pamiętam te zdjęcia, bo w końcu dojechałem na ten bankiet i pamiętam, że właśnie, bo byłem młodym ojcem i wtedy wszystko się dojadało, talerze, czego dzieci nie dojadało.
Także myśliwską.
Tak, tą myśliwską pamiętam. Pamiętam tą scenę, to światło w kuchni, to krojenie tej kiełbasy i ten SMS taki.
Mikołaj, poszukiwacz historii Trzaska, dziękuję bardzo i co? Miłej reszty festiwalu.
Gratulacji dla Państwa wszystkich naraz.
A Ciebie, Kasiu, co zaskoczyło w Gdyni w tym roku?
O filmach już nie będziemy już teraz mówić. Nie, nie. Zaskoczyło mnie, powiem Ci, co mnie zaskoczyło tak najbardziej. Bo najbardziej mnie zaskoczyło to, że nie padał deszcz. Pamiętasz, że w Gdyni...
Padał przedwczoraj przez chwilę. Zmokłam bardzo akurat, więc...
Dobrze, ja wiem, że padał przez jeden moment, ale jak na 7 dni festiwalu, to naprawdę jest dobry wynik, ponieważ pamiętam takie festiwale, kiedy mokłyśmy, stałyśmy pod parasolem, miałyśmy mokre buty, nie miałyśmy butów na zmianę i było nam zimno. A ten festiwal jest słoneczny, pogodny i wreszcie można spotkać dawno niewidzianych znajomych, krytyków, dziennikarzy, ale też artystów i się spotkać i pogadać.
I na koniec chciałam Cię jeszcze zapytać, bo to 50. jubileuszowa edycja. Przynajmniej kilkanaście edycji tego festiwalu tutaj przeżyłyśmy razem. Czy Ty masz jakieś takie swoje wzruszające wspomnienie, znaczące wspomnienie, najpiękniejsze wspomnienie z tego festiwalu?
Jedno bardzo kameralne i osobiste, związane z jednym z moich słuchaczy. Ponieważ pan do mnie napisał po którymś z programów w RMF FM prowadzonym z Gdyni. Pani Katarzyno, ja przepraszam, ale pani mówiła o takim filmie i on mnie bardzo zainteresował, bo ten film spodobałby się bardzo mojej dziewczynie, która wydaje mi się lubi takie kino. No więc ja myślę sobie, dobrze, poszukam w pamięci, o który film chodziło. Ustaliliśmy tytuł, podałam ten tytuł, pan zaprosił swoją dziewczynę, właśnie chłopak, młody chłopak, zaprosił swoją dziewczynę na ten film do kina i napisał mi potem tak. Myślę, że nie obrazi się, bo nie można go zidentyfikować, więc... RODO, wszystko jest okej. Napisał mi tak. Pani Katarzyno, dziewczyna mi powiedziała, że to był najpiękniejszy film, jaki widziała w życiu i że świetnie wybrałem, mam fajny gust. I wie pani co? Oświadczyłem jej się, chociaż nie miałem pierścionka, bo miałem go w domu w szufladzie, ale zapytałem, czy za mnie wyjdzie. Ona powiedziała tak. Ja powiedziałam, to chodźmy po ten pierścionek. To jest taka bardzo kameralna historia związana z festiwalem filmowym w Gdyni. A tak globalnie pomyślałam sobie, że jeżeli chodzi o te 50. urodziny festiwalu, one jakoś zmuszają do refleksji, to wiesz co, pomyślałam sobie, że bo wiem, że ty jesteś prezeską klubu, kiedyś było lepiej, kiedyś fajniej. Było fajniej. To chciałam zapytać, czy jest,
otwarte
czy jest stanowisko wiceprezeski tego klubu, bo pomyślałam sobie, że to, co mi troszkę przeszkadza, to influencerstwo, które gdzieś się wkradło. Ono mi nie przeszkadza samo w sobie, natomiast jak jest go za dużo, to też niedobrze. To znaczy, tęsknię za czasami, kiedyśmy się kłócili o filmy, ale tak naprawdę dogłębnie, ze szczegółami, na argumenty. Te dyskusje trwały bardzo, bardzo długo. Dzisiaj raczej to idzie w stronę unboxingu na rolce w Insta Stories. Nie pytaj mnie, co to znaczy, bo ja jestem dumna, że w ogóle zapamiętałam tę nazwę, czy ten proces. To mi troszkę przeszkadza, no ale też takie są czasy, więc możemy sobie założyć ten klub.
Tak, mówimy to ze środka branży, być może mówimy o rzeczach, których nie jesteście w stanie zidentyfikować, nie będąc dziennikarzami, ale rzeczywiście 6 lat temu było się na tym festiwalu trochę inaczej niż jest się dzisiaj. Nie jest to wina festiwalu, jest to wina po prostu zmieniającej się rzeczywistości dziennikarskiej. O czym mówię w jednym z ostatnich odcinków, jak to jest mieć podcast, tam nagrałam... co moim zdaniem bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat. Ale żeby optymistycznie zakończyć, bo chciałam się podzielić z tobą takim moim wspomnieniem, bo dzisiaj byłam w sali, nagrywałam, w której nagrywałyśmy z paroma koleżankami ostatni wywiad z Andrzejem Wajdą. I wtedy pan Andrzej na nasze pytanie, które zawsze padało, jaki film będzie kręcił teraz, następny, odpowiedział, to wy mi powiedzcie, jaki film chcecie, żebym nakręcił. I myślę, że najpiękniejsze są też te momenty, kiedy kino wychodzi z kina i przychodzi do normalnych ludzi, że ktoś się pod wpływem filmu oświadczył i zaimponował dziewczynie. Ja dzisiaj miałam taką historię niezwykle wzruszającą, która mi dodała skrzydeł. Może sobie nawet człowiek, który to sprawił, nie zdaje z tego sprawy, bo podzieliłam się na swoim Facebooku taką krótką refleksją po filmie Dom Dobry. I napisałam tam właśnie, że najmocniej uderzyły mnie te akty mikroagresji słowne. I tam wśród przykładów podałam też ten przykład, kiedy nasza bohaterka mówi do mamy w święta, powiedz mi coś miłego, a ona jej nic nie mówi. No i napisałam tam, że to są właśnie takie rzeczy, które każdy z nas gdzieś kiedyś słyszał, prawda? Gdzieś, no, zdarza się, że słyszymy od bliskich, od znajomych, tam jesteś głupia, nic z ciebie nie będzie, jesteś zerem. To są takie rzeczy, które przyjmuje się, że są normalne. I jeden z moich obserwujących napisał dzisiaj pod tym postem, chciałem ci powiedzieć, że robisz dobrą robotę z zaangażowaniem. I kurczę, skrzydła mi urosły i poleciałam do Sopotu i z powrotem.
To są właśnie cudne momenty, też związane z tym festiwalem w Gdyni. Takie emocje, takie wzruszenia gdzieś kolekcjonujemy. Ja mam taki specjalny w głowie taką szufladkę, przegródkę, która nazywa się Gdynia Memory. I tam wkładam te wszystkie doskonałe emocje.
Na koniec, bardzo polecamy wam Ministrantów, nie przegapcie w kinach w listopadzie.
LARPA na pewno, LARP, Miłość, Trolle i inne questy, słuchajcie, no, popkultura rządzi.
LARPA, troli i innych questów życzymy wam i pozdrawiamy z Gdyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.